Zacznij od Bacha. W świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję postanowiłem w całości poświęcić dawnej polskiej muzyce organowej. Przy okazji jednej z poprzednich audycji dotyczących polskich kompozytorów organowych epoki romantyzmu wspominałem już o niezwykle bogatej i sięgającej do naprawdę dawnych czasów polskiej tradycji w tym zakresie. Do rozmowy na ten niezwykle interesujący temat postanowiłem zaprosić dzisiaj równie wyjątkowego gościa, pana doktora Krzysztofa Urbaniaka, pracownika katedr organów uczelni muzycznych w Łodzi i Krakowie, koncertującego w całej Europie organistę, uznanego organologa, rzeczoznawcę ministra kultury i dziedzictwa narodowego, specjalizującego się w zabytkowych organach piszczałkowych, jurora międzynarodowych konkursów organowych. O jego dotychczasowej działalności w różnych kontekstach, których wspólnym mianownikiem są oczywiście organy, można by zrealizować właściwie osobną audycję, dlatego bardzo się cieszę, że zechciał przybyć do Kalisza, aby podzielić się swoją wiedzą na ten temat. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Czy jest to pańska pierwsza wizyta w Kaliszu?
Nie, miałem okazję kilkakrotnie być w tym historycznym mieście i oglądać oczywiście jego wspaniałe zabytki, ale także historyczne organy.
Jest pan rzeczoznawcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego do spraw organów piszczałkowych. Czy mógłby pan wyjaśnić naszym słuchaczom, jaka jest pana rola w kontekście zabytkowych organów w Polsce?
Rzeczoznawcy powołani przez ministra kultury i sztuki zajmują się przede wszystkim dokumentacją zabytków, w moim przypadku dokumentacją zabytkowych organów. Są to dokumentacje tworzone najczęściej na zlecenia urzędów konserwatora zabytków w całym kraju. Są to różnego rodzaju inwentaryzacje, ale także opinie do programów prac konserwatorskich. Zajmujemy się także tworzeniem programów prac konserwatorskich oraz nierzadko nadzorami prowadzonych projektów konserwacji albo też rekonstrukcji instrumentów. Zabytkowe organy, podobnie jak inne zabytki ruchome, mogą i powinny podlegać prawnej ochronie. Oznacza to, że po stworzeniu odpowiedniej dokumentacji zabytkowy instrument organowy może znaleźć się na liście zabytków ruchomych i wówczas podlega prawnej ochronie, ale także wówczas możliwe jest pozyskiwanie publicznych środków na działania związane z konserwacją takiego instrumentu. Rzeczoznawcy sporządzają ocenę wieku, odnoszą się do atrybucji, do stanu i kompletności zachowania takiego obiektu.
Spotkaliśmy się właściwie po to, żeby rozmawiać o dawnych polskich organach i o dawnej muzyce organowej. Jak daleko sięgają polskie tradycje organowe? Co można powiedzieć o najstarszych zachowanych reliktach dotyczących organów i muzyki organowej w naszym kraju?
Tradycja związana z organami piszczałkowymi w naszym kraju sięga oczywiście późnego średniowiecza. To zresztą podobnie jak i w innych krajach europejskich. Natomiast te najstarsze istniejące zabytki organowe w naszym kraju to dopiero pierwsze dekady wieku XVII. Mam tutaj na myśli takie organy, w których faktycznie zachowały się jeszcze pochodzące z tego czasu piszczałki i jakieś elementy mechanizmu, a co za tym idzie brzmienie. Chociaż warto tutaj zaznaczyć, że jest kilka takich obiektów, których zewnętrzna oprawa, tak zwana szafa organowa, nierzadko bardzo bogato zdobiona i posiadająca skomplikowaną symbolikę teologiczną albo filozoficzną w szerszym tego słowa rozumieniu, pochodzą w naszym kraju z XVI wieku. I wymienić tutaj chociażby można wspaniałą renesansową szafę organów Kościoła Panny Marii w Toruniu.
Skoro mamy takie znakomite przykłady polskiego organiszczostwa z tamtych czasów, na pewno odnosi się też bezpośrednio to do muzyki, która została na te instrumenty komponowana.
To jest oczywiście ogromny temat muzykologiczny i historyczny. Sądzę, że w ramach naszej audycji nie mamy tutaj miejsca, aby omówić wszystkie wątki. Ja powiem tylko, że największa część utworów organowych z XVI i XVII wieku, które zachowały się na terenach Polski, zachowało się w tak zwanych tabulaturach organowych. Tabulaturach, czyli zbiorach najczęściej zanotowanych za pomocą notacji literowej utworów organowych.
Jak rozumieć to sformułowanie notacja literowa? To znaczy odbiegała ona od tego, co dzisiaj rozumiemy jako słowo notacja. Czyli nie była to pięciolinia.
Nie była to pięciolinia. Pięciolinia weszła tak naprawdę do użytku w naszej części Europy dopiero prawdopodobnie pod koniec wieku XVI, być może pod wpływem pewnych tendencji z południa Europy. Natomiast ta najpowszechniejsza w epoce renesansu i przynajmniej początkowego i dojrzałego baroku notacja muzyczna opierała się na zapisie literowym, w którym faktycznie w odpowiednim porządku, odzwierciedlającym przebieg poszczególnych linii melodycznych w kompozycji, za pomocą liter zanotowywano nazwy dźwięków, natomiast czas trwania poszczególnych dźwięków notowano za pomocą oddzielnego zespołu drobniejszych znaków i symboli. To była ta najpopularniejsza notacja, którą zanotowane są nasze najsłynniejsze zabytki, przede wszystkim XVI-wieczne.
Czy mógłby pan nam powiedzieć, wyjaśnić właściwie, co możemy znaleźć we wnętrzu takich tabulatur organowych? Jakiego rodzaju jest to muzyka? Jaką rolę pełniła wówczas w starej Polsce?
Tutaj oczywiście istniało kilka rodzajów, kilka grup, kilka typów kompozycji, naturalnie w zależności od kręgu, w którym dany zbiór, dana tabulatura powstała, bowiem oczywiście inne utwory będą powstawały w tych tabulaturach, które związane były na przykład z północą naszego kraju, już od XVI wieku protestancką, a zupełnie inne zawarte będą w źródłach związanych z południem Polski, na przykład w tabulaturze Jana z Lublina albo w tabulaturze z klasztoru Świętego Ducha w Krakowie. Jeśli chodzi o te południowe źródła, faktycznie związane z liturgią Kościoła rzymskokatolickiego, tutaj największy odsetek stanowią opracowania melodii chorałowych, pochodzących, zaczerpniętych właściwie z chorału gregoriańskiego, nierzadko bardzo kunsztownie wplecionych w tkankę wielogłosową i służących organistom do wykorzystania w odnośnych, odpowiednich momentach dawnej liturgii. Często wśród zanotowanych pismem tabulaturowym kompozycji są także preludia, zwane preambulami, czyli utwory, które otwierają liturgię i nie są związane ze śpiewami kościoła. Są także opracowania innych pieśni, których melodie nie pochodziły z chorału gregoriańskiego. Także to zróżnicowanie utworów jest faktycznie znaczne.
Przyszedł czas, aby troszkę skosztować tego brzmienia. W zasadzie w Polsce nie ma obecnie instrumentu, który tak w 100% oddałby walory brzmieniowe organów tego czasu. Mamy to szczęście, że zechciał pan zabrać ze sobą nagranie jednego z pańskich koncertów zrealizowane w kościele w Alkmaar na historycznych organach Van Covelensa. Wiem, że był pan jurorem ostatniej edycji konkursu Schnitgera w Alkmaar i pański koncert był włączony w poczet wydarzeń związanych z konkursem. Czy mógłby pan powiedzieć coś na temat tego instrumentu i tych nagrań, które dzisiaj mamy przyjemność posłuchać?
Nagrania dokonano na najstarszych w Holandii organach, pochodzących z 1511 roku i pod względem brzmieniowym, pod względem dyspozycji, czyli tej listy rejestrów organowych, bardzo podobnych do wspomnianych już przeze mnie wcześniej organów katedr w Płocku i Gnieźnie. Instrument ten umieszczony jest dość nietypowo, dlatego że znajduje się w prezbiterium tej potężnej gotyckiej katedry w Alkmaar. Umieszczony jest na bocznej, bodaj północnej ścianie prezbiterium i oczywiście przeznaczony był do wykorzystania podczas tych momentów liturgii, w których cała akcja liturgiczna przede wszystkim odbywała się właśnie w obszarze prezbiterium. Podczas koncertu zarejestrowałem utwory pochodzące z tabulatury z klasztoru Świętego Ducha w Krakowie. Jak sądzę, one stanowią dobrą ilustrację do dzisiejszego programu.
Zatem preambulum magnum z tabulatury klasztoru Świętego Ducha w Krakowie. Czy jest jakiś taki specyficzny pierwiastek polskich, staropolskich organów? Coś, co je wyróżniało wówczas i wyróżnia do dzisiaj? Przecież istnieją zachowane czy częściowo zachowane instrumenty. Chodzi mi o panoramę europejską w budownictwie organowym. Czy możemy powiedzieć, że jest coś takiego niezwykłego, naszego w staropolskich organach?
Tutaj należałoby dokonać prawdopodobnie pewnego rozróżnienia różnych typów organów pod względem geograficznym, ale myślę, że możemy to pominąć i do naszych celów zająć się wyłącznie zabytkami związanymi z kręgiem krakowskim oraz tymi najstarszymi polskimi świątyniami, takimi jak katedry w Gnieźnie albo w Płocku. Już od wieku XVI, a mniej więcej z połowy wieku XVI pochodzą najstarsze zanotowane dyspozycje organów, dyspozycje, czyli spisy organowych rejestrów, które stanowiły wyposażenie instrumentów. Więc już w XVI wieku stwierdzić możemy, że te instrumenty posiadały bardzo rozbudowaną i samodzielną sekcję pedałową. I to dotyczy na przykład wspomnianych już organów katedry gnieźnieńskiej z połowy wieku XVI, ale także powstałych na początku wieku XVI organów katedry wawelskiej. I ta tendencja utrzymuje się właściwie przez cały wiek XVII. Także organiści dawnej Polski najwyraźniej intensywnie korzystali z tego potencjału, jaki daje samodzielna sekcja basowa obsługiwana klawiaturą nożną. I faktycznie, jeśli spojrzymy w utwory z tabulatury Jana z Lublina, okaże się, że wiele z nich trzeba wykonywać przy wykorzystaniu klawiatury pedałowej. Trudno albo wręcz nie da się wykonywać niektórych kompozycji wyłącznie na klawiaturze manualowej, czyli na klawiaturze ręcznej. Poza tym istniały też specjalne brzmienia, które rozpowszechnione były wyłącznie w Polsce i takim najsłynniejszym chyba staropolskim rejestrem organowym albo głosem organowym był tak zwany polski cymbał, czyli specjalny zestaw bardzo niewielkich, dzwoniących piszczałek, które dodawały specyficznego kolorytu, bardzo specjalnego blasku. Ale także te staropolskie organy posiadały liczne głosy językowe, które miały imitować brzmienie trąb i puzonów albo kornetów.
Czy istnieją obecnie w Polsce organy, na których można wiernie tę muzykę wykonywać?
Jest kilka instrumentów, chociażby pochodzących ze szkoły krakowskiej i powstałych w wieku XVII, które posiadają dużą ilość zabytkowej substancji, ale faktycznie wciąż czekamy na instrument, który będzie w pełni sprawny, który będzie posiadał odpowiedni rodzaj stroju, odpowiedni system miechów, tak żeby to brzmienie we właściwy sposób oddychało. Także w tej chwili wciąż jeszcze czekamy. Ja mam nadzieję, że po zakończeniu trwającej właśnie konserwacji renesansowych organów w Olkuszu, to właśnie tam będziemy mogli posłuchać, jak te staropolskie organy brzmiały. Jako ciekawostkę dodam, że organy w Alkmaar, instrument Jana van Covelenza z 1511 roku, odrestaurowane były przez tę samą firmę, która w tej chwili pracuje nad konserwacją organów olkuskich, także możemy sobie w pewien sposób być może wyobrazić brzmienie z Olkusza.
Posłuchajmy trzech wersetów na temat pieśni Nasz Zbawiciel Pan Bóg, zaczerpniętych z tabulatury klasztoru Świętego Ducha w Krakowie. Niezwykłe renesansowe organy Hansa Humla i Jerzego Nitrowskiego znajdujące się w Bazylice Świętego Andrzeja w Olkuszu zaliczane są do najważniejszych tego typu obiektów w Europie. Można właściwie powiedzieć, że to jedne z najcenniejszych renesansowych organów na świecie. Aktualnie poddawane są pracom renowacyjnym, którymi m.in. pan kieruje. Jak wygląda proces przygotowania do tak odpowiedzialnego zadania?
Punktem wyjścia jest oczywiście dokumentacja, bardzo dokładne oględziny tego instrumentu, który zresztą był już w przeszłości konserwowany. I tutaj przede wszystkim konieczna jest wielka ostrożność. Akurat w Olkuszu największym problemem jest korozja zabytkowych piszczałek metalowych. To jest w tej chwili ogólnoeuropejski problem związany częściowo ze zmianami klimatycznymi. Także tutaj wielkim wyzwaniem, także na poziomie przygotowania do całego projektu, było opracowanie odpowiedniej strategii, która pozwoli z jednej strony na zachowanie możliwie 100% zabytkowej substancji, z drugiej jednak strony przywróci pełną sprawność temu obiektowi. Trudno krótko i jednowątkowo odpowiedzieć na pytanie, które pan przed chwilą zadał. Także myślę, że przede wszystkim oględziny, dokumentacja, porównanie, gromadzenie dużej ilości fotografii, opisów, instrumentów, badania w terenie. To jest ten zakres przygotowań, który jest konieczny w przypadku podobnych zadań konserwatorskich.
Wspomniał pan o problemie korozji, który dotknął instrument w Olkuszu. Jak można z tym walczyć?
Dawni organmistrzowie z problemem korozji radzili sobie na różne sposoby. Przede wszystkim ta korozja pojawiała się w miejscach kontaktu metalu z kwasami, które pochodziły z drewna dębowego, które ze swojej natury jest drewnem bardzo kwaśnym. I tutaj starano się albo zabezpieczyć same piszczałki, tworząc na nich pewną warstwę ochronną, na przykład z wosku, i tak było chociażby w przypadku instrumentów związanych z kręgiem północnym, z kręgiem niemieckiego organmistrza Friedricha Stellwagena, który promieniował właściwie na tereny dzisiejszej Polski północnej. I tu faktycznie po wykonaniu piszczałek ich nogi pokrywano cienką warstwą wosku pszczelego i w ten sposób starano się uniknąć korozji. Ale były też inne sposoby, dlatego że drewniane powierzchnie, z którymi piszczałki miały kontakt, wypalano. I mówię tutaj chociażby o otworach, w których umieszczone są nogi piszczałek. Faktycznie tutaj przed posadowieniem metalowych piszczałek w odnośnych miejscach wypalano gorącym żelazem, zwęglano miejsce styczne w tej płycie drewnianej. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy wyjątkowe poszanowanie dla dawnej materii i kiedy staramy się zachować możliwie 100% dawnej substancji, miejsca zaatakowane przez korozję są najczęściej wycinane z korpusu piszczałki w sposób bardzo precyzyjny. To jest faktycznie taka chirurgiczna albo prawie jubilerska praca i w to miejsce z odpowiedniego analogicznego materiału wstawiane są nowe fragmenty. Oczywiście w taki sposób, żeby piszczałka mogła funkcjonować. Natomiast warto tutaj na marginesie dodać, że szczególnie podatny na korozję jest ołów, a piszczałki organowe, szczególnie w organach XVI i XVII-wiecznych, najczęściej wykonane były z ołowiu.
No właśnie, to oznacza, że większość piszczałek zachowanych w organach w Olkuszu zostały właśnie zbudowane z ołowiu. Skąd wzięto ten materiał?
Jedne z największych europejskich złóż ołowiu, ale także srebra, znajdowały się właśnie w Olkuszu i w okolicach Olkusza. Tam były te legendarne kopalnie, z których ołów wędrował m.in. Wisłą do Gdańska, gdzie znajdowała się specjalna waga, blajwagę, zresztą na ołowiance. Stamtąd już ten ołów wędrował na targi w różnych miastach europejskich. Ale możemy założyć, że piszczałki organów w Olkuszu są wykonane z olkuskiego ołowiu. Ja dodam tylko jako ciekawostkę, że kiedy budowano w Dreźnie, w kaplicy zamkowej, nowe organy i to było dzieło słynnego organmistrza Gottfrieda Fritzsche. W specyfikacji tego instrumentu zaznaczono, że na piszczałki zamówić należy Polnisch Blei, czyli polski ołów. I chodziło właśnie o ołów z okolicy Olkusza.
Powiedzieliśmy już, że organy w Olkuszu są niezwykle cennym zabytkiem w kontekście dawnych polskich renesansowych organów. Co może pan powiedzieć o innych instrumentach historycznych w Polsce, bo zapewne nie jest to jedyny tego typu instrument w naszym kraju?
W Polsce znajdują się tysiące zabytkowych organów powstałych w różnych epokach historycznych. Są to instrumenty o różnej wielkości. Tych obiektów XVII-wiecznych jest również wiele, ale tutaj zaznaczyć należy, iż naprawdę wielkich XVII-wiecznych organów zachowało się stosunkowo niewiele. To są instrumenty chociażby w Wąchocku, w Koniecpolu, w Sulejowie, oczywiście w Olkuszu, w Hebdowie, w Kościele Świętego Krzyża w Krakowie, no a na północy w Węgorzewie. To są te najcenniejsze, wielkie XVII-wieczne organy.
Myślę, że również bardzo cennym przykładem XVII-wiecznego budownictwa są organy w kaliskim kościele ojców franciszkanów. Czy zna pan ten instrument?
Tak, tak. Są to bardzo dobrze znane mi organy, dlatego że byłem jedną z osób, które inwentaryzowały ten instrument jakiś czas temu. To organy o tyle wyjątkowe, że w centrum Polski stanowiące przykład północnej szkoły budownictwa organowego i mające swoje analogie w Gdańsku. Właściwie ta zewnętrzna oprawa, szafa organowa organów w kaliskim kościele franciszkanów jest odwzorowaniem analogicznych realizacji w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku, w kościele Świętego Jana w Gdańsku, także już nieistniejących wielkich organów w kościele mariackim w Gdańsku. Ten instrument z czasu swojego pierwszego założenia, czyli z pierwszej połowy XVII wieku, zachował oczywiście tę wspaniałą, bogato zdobioną oprawę zewnętrzną, szafę i prospekt organowy. W jego wnętrzu także zachowało się jeszcze nieco piszczałek pochodzących z tej najstarszej fazy budowy tego instrumentu.
Można powiedzieć, że instrument czeka właściwie na szczęśliwą rekonstrukcję, rewaloryzację, jeśli chodzi o wnętrze, o aparat brzmieniowy.
No myślę, że tutaj oczywiście przedmiotem dyskusji musi być koncepcja samych prac, ale niewątpliwie instrument czeka na konserwację, być może rekonstrukcję.
Projekt restauracji olkuskiego instrumentu to nie pierwszy tego typu projekt, który pan współrealizuje.
Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o konserwację, pierwszą była renowacja organów firmy Sauer, małego romantycznego instrumentu w Topolnie koło Bydgoszczy. Instrument o jednej klawiaturze ręcznej, jednej klawiaturze nożnej, znajdujący się za wspaniałym prospektem bogato rzeźbionym, pochodzącym z końca wieku XVII, jeszcze posiadającym w tej chwili nieme, ale XVII-wieczne piszczałki, takim oczkiem w głowie. Przez pewien czas był projekt skomplikowanej rekonstrukcji organów w Pasłęku. To są organy ze szkoły gdańskiej, zbudowane w XVIII wieku przez Andrasa Hildebranta. I tutaj wyzwaniem była konsolidacja zachowanych elementów w całość i odtworzenie elementów brakujących. W tej chwili oczywiście Olkusz to jest to, co zajmuje mnie najbardziej, ale jeśli chodzi o nowe instrumenty, których budowę konsultowałem, no to chyba organy Filharmonii Łódzkiej. To jest ten obiekt, te dwa instrumenty zupełnie różne, w których także tkwi sporo mojej energii. No było jeszcze więcej tego typu realizacji. To i naturalnie liczne dokumentacje organów, które są nierzadko bardzo interesującymi, wirtuozowsko zbudowanymi obiektami. To chyba tyle, jeśli chodzi o te najciekawsze rzeczy.
A czy mógłby pan powiedzieć coś na temat organów filharmonicznych w Łodzi, bo jest to obiekt kulturalny, który leży w zasięgu, że tak powiem, kaliskich melomanów.
Organy Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina to przede wszystkim nie jeden instrument, ale dwa, zupełnie niezależne. Chodziło o to, żeby stworzyć możliwość interpretacji bardzo szerokiego zakresu muzyki organowej, ale także współpracy z różnego rodzaju instrumentalistami, którzy grają i na współczesnych instrumentach, ale także na dawnych barokowych. I dlatego powstały tam organy mniejsze, które tak naprawdę wcale nie są takie małe, bo posiadają prawie 40 rejestrów, które utrzymane są w konwencji bachowskich organów z pierwszej połowy wieku XVIII. W tej samej sali, obok organów barokowych, znajduje się drugi instrument, organy romantyczne, organy o symfonicznym brzmieniu, inspirowane obiektami powstałymi na przełomie XIX i XX wieku w Niemczech. Także są tam pewne elementy angielskich organów, sal koncertowych. I te dwa instrumenty w zupełnie unikalny sposób pozwalają na doświadczenie w jednej sali i na jednym koncercie nierzadko dwóch zupełnie różnych światów brzmieniowych. To jest bardzo wyjątkowe doznanie. Także serdecznie Państwa zapraszam na wszystkie koncerty, które wykorzystują organy i które odbywają się w Filharmonii Łódzkiej.
Skoro oba te instrumenty filharmoniczne są tak różnorodne i reprezentujące tak różne style w budownictwie organowym, czy jest możliwe wykonawstwo repertuaru na obu instrumentach jednocześnie? Czy podjęto takie próby?
Tak, został między innymi skomponowany przez Krzysztofa Majera specjalny utwór, który był wykonany podczas inauguracji obu instrumentów. To była kompozycja zatytułowana Muzyka Festiva na dwoje organów i orkiestrę symfoniczną. Utwór utrzymany we współczesnym języku dźwiękowym. Także takie próby są podejmowane, oczywiście, że tak.
Z racji pańskiej działalności jako organisty i organologa w zasadzie nie można nie zapytać o to, czy ma pan jakiś swój ulubiony instrument w Polsce, organy, które panu szczególnie się podobają, które są panu bliskie.
Muszę powiedzieć, że te sympatie zmieniają się z czasem i to nie dotyczy w ogóle wyższości jednego instrumentu nad drugim, tylko po prostu tego obszaru repertuaru, który w danym momencie mnie interesuje. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o te dawne organy, no to oczywiście olkusz to jest rzecz zupełnie unikalna, ale także na przykład małe organy w Krzeszowie, w kościele świętego Józefa, to zupełnie wspaniały instrument, gdzieś zawieszony między organami czeskimi i południowo-niemieckimi. Jeśli chodzi o organy z kolei romantyczne, no to te wszystkie cudowne instrumenty Dolnego Śląska, organy kościoła Mariackiego w Legnicy, organy kościoła Aniołów Stróżów, w Wałbrzychu wiele instrumentów, albo na północy kraju, no przecież wspaniałe instrumenty firmy Vitex, Elbląga. Muszę powiedzieć, że o wiele większą sympatią darzę te historyczne instrumenty, których słuchało już wiele pokoleń odbiorców niż współcześnie budowane organy, ale nie potrafię na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć.
A gdybyśmy mieli jeszcze poszerzyć ten krąg referencyjny, powiedzmy, na całą Europę, to czy jest jakiś instrument, który szczególnie miło pan wspomina ze swojej działalności koncertowej czy pedagogicznej?
No chyba przede wszystkim instrument, z którym byłem w pewien sposób związany przez jakiś czas, regularnie występując z recitalami, ale także nagrywając na nim. I mam tu na myśli organy Stellwagena w Stralsundzie z 1659 roku. Wspaniały instrument w potężnym wnętrzu. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo przecież fascynują mnie też na przykład organy na wschodzie Europy. Te wszystkie obiekty, które znajdują się na przykład na Łotwie, organy Walkera w katedrze w Rydze, albo XVII-wieczny instrument w Ugale, to wszystko Łotwa. No i oczywiście Litwa, organy Kaspariniego w Wilnie, w polskim kościele Świętego Ducha, albo organy Jancona w małej miejscowości Tytuvenaj na Litwie. Jest naprawdę wiele tych instrumentów. Trudno mi tutaj jednoznacznie opowiedzieć się po stronie któregoś z nich.
Myślę, że wszyscy Państwo mogą sobie wyobrazić, jak wielkim świętem jest inauguracja nowo wybudowanych czy odrestaurowanych organów piszczałkowych, ale chciałbym jeszcze wcześniej zapytać Pana o to, co spędza przysłowiowy sens powiek przy tego typu realizacjach.
Zawsze obawiam się o to i zastanawiam się głęboko nad tym, czy byłem wystarczająco szczegółowy, opracowując różnego rodzaju dokumenty, czy czegoś nie przeoczyłem, czy czegoś wadliwie nie zinterpretowałem. To jest chyba ten obszar, w którym zawsze muszę sobie zadawać to takie autokrytyczne pytanie, czy na pewno wszystko zostało przeze mnie zrobione tak, jak powinno to być zrealizowane. I to jest też przyczyna, dla której myślę, że przyszłość mają chyba wyłącznie zespoły ekspertów, dlatego że ta wartość dodana, która wynika z pracy w grupie, polega także na tym, że wielu patrzy, ale każdy widzi co innego.
Omawiana dzisiaj przez nas problematyka mogłaby być jeszcze omawiana wiele, wiele godzin, bo jest to niezwykle rozległy temat. Tłem naszej dzisiejszej audycji były nagrania doktora Krzysztofa Urbaniaka zrealizowane podczas jego koncertu w Alkmaar na organach Jana van Kovelensa z 1511 roku. Niech naszą audycję zakończą nagrania organów Hansa Humla i Jerzego Nitrowskiego z Olkusza w wykonaniu doktora Krzysztofa Urbaniaka, który jest dzisiaj naszym gościem.
to, proszę Państwa, ostatnie nagrania, które wykonane zostały bezpośrednio przed rozpoczęciem konserwacji, czyli przed demontażem organów. Rejestry zostały nastrojone w docelowym stroju, który instrument ten uzyska po konserwacji. Także mają Państwo tę unikalną możliwość spojrzenia niejako w przyszłość i wyobrażenia sobie, jak ten instrument będzie brzmiał po konserwacji. No i oczywiście usłyszą Państwo ten słynny polski cymbał, ten specyficzny, specjalny rejestr budowany tylko w naszym kraju.
Dziękujemy Państwu za uwagę, panu Urbaniakowi za przemiłą rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Do usłyszenia.